Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, witam w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dzisiaj telefonicznie łączymy się z Bibianną Muszyńską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś kim? Możesz się przedstawić teraz.
Jestem z wykształcenia psychologiem. Jestem ponadto specjalistą psychologii klinicznej. I jako psycholog i jako psycholog kliniczny pracuję w różnych miejscach, robię różne rzeczy, pracuję we własnym gabinecie, prowadzę czasem jakieś szkolenia, warsztaty, a jestem także biegłym sądowym.
I dzisiaj o tej ostatniej sferze twojego życia zawodowego sobie porozmawiamy trochę, bo wydaje mi się dosyć ciekawa.
Bo jest bardzo ciekawa.
A chyba jeszcze o tym nie mieliśmy tutaj w radiu nikogo, kto by na ten temat trochę więcej powiedział. To przejdę do mojego pierwszego pytania, czyli na czym polega praca biegłego? Kim jest biegły?
Biegły sądowy to jest osoba, która jest powoływana przez sąd albo prokuraturę, albo policję w niektórych wypadkach. Wtedy, kiedy potrzebne są tak zwane wiadomości specjalne, czy wiedza specjalna. Czyli kiedy osoby, które na przykład mają wykształcenie prawnicze, potrzebują wiedzieć coś z dziedziny, która nie jest ich domeną. No bo sędziowie czy prokuratorzy mają do czynienia z rozmaitymi sprawami i czasami, żeby sprawę rozwiązać, rozsądzić, ocenić, czy zdecydować, tak jak w przypadku prokuratorów, co dalej się powinno odbywać, czy są jakieś przesłanki, żeby sądzić, czy oceniać osobę jako podejrzaną, no to trzeba wiedzieć na przykład, tak? No, powiedzmy, po wypadku trzeba wiedzieć na przykład, z jaką prędkością jechał samochód, albo czy te uszkodzenia, które on ma, mogą wynikać z jakichś tam konkretnych rzeczy. I wtedy się powołuje, ponieważ prawnicy nie muszą się na tym znać, wtedy się powołuje osoby, które znają się na mechanice, na kwestii pojazdów. Ja akurat się na tym zupełnie nie znam, więc mówię tak bardzo, bardzo ogólnie. Ale chodzi o to, żeby te osoby wypowiedziały się, jakie mogły być warunki, czy jaki mógł być przebieg zdarzenia na drodze i w związku z tym, czy da się uznać, że ktoś jest winny, albo jak się na tej drodze zachowywał, albo jakie były przyczyny na przykład czyjejś śmierci. W wypadku mojego zawodu jest tak, że chodzi o to, żeby ocenić, czy dana osoba jest zdrowa psychicznie, czy może na przykład jest niepełnosprawna umysłowo, albo czy choruje na jakąś chorobę czy zaburzenie psychiczne i czy to zaburzenie miało wpływ na jej zachowanie w momencie zdarzenia. Albo na przykład wtedy, kiedy badamy wiarygodność świadków, to czy funkcjonowanie psychiczne i umysłowe danej osoby, te rzeczy się oczywiście wiążą, czy funkcjonowanie danej osoby pozwala jej wiarygodnie odbierać zdarzenia, odbierać bodźce, zapamiętywać i prawidłowo odtwarzać. Czyli czy jest wiarygodnym świadkiem.
To jak tak już pokrótce mamy wyjaśnione, kim jest biegły, na czym polega jego praca, to powiedz, jak wygląda typowy proces przygotowywania opinii psychologicznej, no ponieważ ty przygotowujesz często te opinie, tak?
Tak. Opinia psychologiczna bardzo często jest powiązana z opinią psychiatryczną, czyli lekarzy, którzy mają specjalizację w psychiatrii. Często, bardzo często badamy razem i wygląda to tak, że musimy się zapoznać z aktami i z dokumentacją medyczną danej osoby. Musimy wiedzieć, o co chodzi. Tak, o co ta osoba jest podejrzana, albo o co jest oskarżona, albo jak w ostatnim czasie funkcjonowała, bo opiniowanie czasem dotyczy tego, czy osoba powinna dalej się leczyć pod taką kuratelą sądu, czy nie. I zapoznajemy się ze sprawą, zapoznajemy się z aktami sprawy, zapoznajemy się z dokumentacją, jeżeli osoba ma jakąś dokumentację medyczną, jeżeli korzystała wcześniej z pomocy psychiatrów, psychologów czy innych specjalistów od psychiki, a potem rozmawiamy z tym człowiekiem, którego opiniujemy, czyli obserwujemy jego zachowanie w trakcie badania, przeprowadzamy rozmowę dotyczącą zwykle no, jego życiorysu, tego jak on pamięta swoje życie, jak ono przebiegało, ale także tego jak on pamięta zdarzenie, jak je sam ocenia, jak to po prostu widzi, jak to wspomina, ponieważ niektóre osoby bada się dość szybko, Po zdarzeniu, po czynie czy po przestępstwie można powiedzieć, a inne osoby bada się po dość długim czasie. Czasami też ocenia się stan psychiczny osoby, na przykład która, no nie wiem, straciła bliską osobę ileś lat wcześniej, bo są też takie sprawy w wydziałach cywilnych sądów, w których ludzie ubiegają się o odszkodowanie, na przykład po stracie, takiej gwałtownej, nagłej stracie bliskiej osoby. I też trzeba ocenić, czy ta strata wywołała jakieś szkody psychiczne i wtedy oceniamy funkcjonowanie człowieka sprzed wielu, wielu miesięcy, czasem nawet lat.
Czy to jest trudne?
No tak, bo właściwie trzeba mieć całkiem sporą wiedzę o funkcjonowaniu psychiki ludzkiej, żeby ocenić nie tylko to, jak człowiek funkcjonuje teraz, ale no, to jest takie swego rodzaju śledztwo psychologiczne czy psychiatryczne, dlatego że na podstawie aktualnego funkcjonowania i na podstawie tego, co wiemy o człowieku z akt, jak się na przykład zachowywał krótko po czynie, jakie informacje o tym, co mówił, co robił, mamy w dokumentach, na tej podstawie musimy ocenić coś, co było i czego my sami nie widzieliśmy. Więc naprawdę do tego trzeba mieć pewną wiedzę, doświadczenie. Ja mam takie przekonanie, że osoby, które nie mają doświadczenia, które są krótko po studiach, które nie mają doświadczenia pracy z pacjentami, na przykład chorymi psychicznie, mogą w tej pracy nie czuć się zbyt dobrze. Dlatego, że oczywiście czasami też korzystamy z narzędzi, z rozmaitych testów psychologicznych, ale powiem szczerze, że no, wynik testu, nie chodzi o to, żeby jakby ocenić wynik testu, tylko żeby to, co wychodzi w teście, złożyć z wszystkimi innymi danymi i dopiero z tego wyciągnąć wnioski, a czasami naprawdę maluteńkie wskaźniki w zachowaniu czy w sposobie mówienia człowieka albo różnice w tym, jak się zachowuje w różnych momentach, pozwalają ocenić, co się z nim dzieje, albo co się z nim mogło dziać, albo jak się mógł zachowywać wcześniej.
Jak już jesteśmy właśnie przy badaniach i narzędziach diagnostycznych, to czy mogłabyś powiedzieć, jak przebiega takie badanie? Czym różni się od na przykład takiej zwykłej wizyty u psychologa? Jak przebiega takie badanie? Ile trwa na przykład? Z ilu spotkań się składa? Bo to jest jedno spotkanie z taką osobą, takie badanie, czy to kilka razy trzeba się z tym spotkać, czy tam jeśli są to sprawy karne, to czy jest tam policja, czy to odbywa się właśnie w obecności policji, czy ty przebywasz z tą osobą sam na sam podczas badania?
Bywa bardzo różnie. Nie ma takiej zasady, że jak sprawa jest karna, to sprawa zawsze jest z policją, dlatego że wszystko to zależy od tego, jak przebiega cały proces. Badanie jest tylko maleńkim elementem, jest właśnie takim sięgnięciem przez instytucje prokuratury czy sądu po wiedzę specjalistyczną. I jeżeli na przykład jest sytuacja, że badamy kogoś, kto jest aresztowany, no to wiadomo, że taka osoba z aresztu przybywa w asyście policji. Jeżeli badamy kogoś, kto na przykład przebywa na tak zwanej detencji, czyli przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym, to taka osoba przyjeżdża zwykle z transportem medycznym i jeszcze w towarzyszeniu policji. I przepisy mówią o tym, że w czasie takiego badania, no, my mamy swoje przepisy i swoje wymogi, ale policja też ma swoje, więc policjanci nie bardzo mogą zostawić takiego aresztanta samego z nami w pokoju, albo muszą tuż pod tym pokojem być, jeżeli obejrzą, że są warunki, które jakby nie stwarzają zagrożenia dla nikogo. Natomiast najczęściej przynajmniej jeden z policjantów w trakcie badania jest, ale zajmuje się jakimiś swoimi sprawami. Natomiast w wielu sytuacjach osoby przychodzą, no, mówiąc fachowo, w trybie wolnościowym, czyli no, po prostu przychodzą z wolnej stopy na badanie, na wezwanie. Czasami zdarza się, że jeżeli sąd albo prokuratura kierują na badanie i mimo naszych wezwań pisemnych taka osoba nie przychodzi uporczywie, to sąd czy prokurator ma możliwość przyprowadzenia osoby na badanie w asyście policji. Ale to jest jakby procedura, która nie nas dotyczy. Tak jak do nas dociera człowiek, wszystko jedno, czy sam, czy w towarzyszeniu policjantów, i my go po prostu mamy zbadać.
A ile trwa takie badanie?
To zależy, czy to jest rozmowa, jak długo trwa ta rozmowa. To moje ulubione, to zależy, wynika z tego, że nie da się przewidzieć z całą pewnością, ile potrwa. No chyba, że to jest sytuacja, że kolejny raz badamy osobę, którą już znamy, więc właściwie porządkujemy tylko dość szybko wiedzę, którą mamy od tej osoby, sprawdzamy, czy coś się zmieniło w przeciągu roku, przez który się nie widzieliśmy, jak tam z korzystaniem z lekarza, czy ta osoba się leczy, tak jak zalecił jej wcześniej sąd. No bo w takich wypadkach bada się człowieka co rok. Natomiast tak po prostu to dość trudno przewidzieć, bo nigdy nie wiem, czy wystarczy mi sama dogłębna rozmowa i obserwacja pacjenta w czasie tej rozmowy, czy będę musiała sięgnąć po jakieś testy psychologiczne czy innego rodzaju narzędzia.
A czy często zdarza się, że albo oskarżeni, albo nawet ofiary, czy oni próbują kręcić, czy próbują udawać jakieś choroby, próbują manipulować?
Tak, oczywiście zdarza się. Nie umiem powiedzieć, czy często, czy nie często. Ale zdarza się, że osoby, które na przykład są na coś chore, czy kiedyś chorowały, próbują wykorzystać to, że kiedyś na przykład miały jakiś tam stan depresyjny, albo że kiedyś ktoś u nich zdiagnozował depresję, próbują to wykorzystać i na tym budować fakt, że są swojej niewinności, albo tego, że nie wiedziały, co robią, bo mają jakieś zaburzenie psychiczne.
I wy to weryfikujecie?
No tak, i my to weryfikujemy, ponieważ no, dość ważne jest, że nie ma jakiegoś jednoznacznego przepisu, który mówi, że z całą pewnością jakaś choroba psychiczna, sam fakt chorowania na coś gwarantuje, że w wypadku popełnienia przestępstwa będzie się niewinnym, niepoczytalnym czy niezdolnym do oceny swojego zachowania. Nie ma właściwie żadnej choroby, która o czymś takim mówi. Co więcej, są takie jak na przykład uzależnienie czy bycie pod wpływem jakichś środków, które, ponieważ człowiek wie, co może się z nim dziać wtedy, kiedy wypije alkohol albo kiedy przyjmie jakieś tam inne substancje psychoaktywne, na przykład narkotyki, ponieważ powinien wiedzieć i powinien to przewidzieć, to używanie alkoholu czy narkotyków nie zwalnia z odpowiedzialności, wręcz przeciwnie.
A czy zdarza się tak, że na przykład któraś ze stron wywiera jakąś presję, żeby to czy to pojawiło się w opinii? Czy spotkałaś się z czymś takim?
Nie miałam takiego doświadczenia. Chyba, że mówimy o takim uporczywym akcentowaniu tego, że jest się na przykład chorymś na co, albo że tam coś jest niemożliwe do zrobienia. No niektóre osoby na przykład usiłują się zachowywać tak, jakby miały problemy z pamięcią, jakby miały jakieś takie głębokie zmiany neurologiczne, podczas gdy tak nie jest. Ale takich nacisków, że opinia ma być jakaś, to nie kojarzę.
Okej, okay, a możemy przejść jeszcze na chwilę do takich spraw, które tygryski lubią najbardziej, czyli do spraw karnych. Mm-hmm. Jak wygląda na przykład ocena poczytalności?
No, ona wygląda właściwie dokładnie tak samo, czyli musimy porozmawiać z człowiekiem, musimy zapoznać się z czynem i musimy ocenić pod względem psychologicznym i psychiatrycznym, czy ta osoba w momencie zdarzenia rozumiała, mogła rozumieć swój czyn, mogła rozumieć to, co robiła i czy mogła prawidłowo oceniać rzeczywistość i przewidywać skutki swojego zachowania. Ale na bazie rozmowy czy oceny stanu tej osoby, no, odbywa się to właściwie, jeśli pytasz o kwestię, czy badanie wygląda jakoś inaczej, to nie.
Okej. Okay. A jako biegły badasz tylko sprawców, czy ofiary też?
Zdarza się, że także ofiary lub na przykład świadków. Kilka razy byłam wezwana przez sąd do oceny wiarygodności świadka.
I jak to się na przykład różni? No bo najczęściej tak, to jednak są sprawcy. To czy to się jakoś różni u świadka? Zadajesz jakieś inne pytania? Jakoś inaczej się do tego przygotowujesz? Jak to wygląda?
Najczęściej przy ocenie wiarygodności świadka i jestem zaproszona na albo na przesłuchanie, albo na przykład na policji, albo w prokuraturze, albo na rozprawę sądową, w trakcie której świadek jest słuchany i na bazie tego, co mówi świadek, na bazie tego, co jest w dokumentach, jakie było zdarzenie i jeżeli chcę, nie muszę tego robić, ale jeżeli chcę jeszcze się upewnić co do funkcjonowania tej osoby, no zwłaszcza, że przy ocenie wiarygodności świadków muszę sądowi odpowiedzieć na pytanie, czy ta osoba funkcjonuje umysłowo prawidłowo, jak tam z jej postrzeganiem, jak z zapamiętywaniem, jak z odtwarzaniem postrzeżeń. Więc w tym wypadku zwykle umawiam się też z takimi świadkami na jakiś osobny termin, na badanie i w tym momencie badam no właśnie takie zdolności umysłowe, tak zwane poznawcze, właśnie pamięć, myślenie, odtwarzanie tego, co mogły zapamiętać. No i to jest taki niezależny element. Oprócz tego, co widzę w sądzie i co widzę w dokumentacji, co widzę w aktach, no to jeszcze mam badanie tego, jak ta osoba funkcjonuje pod względem umysłowym.
Teraz tak, czy ty miałaś kiedyś styczność z jakimiś ludźmi oskarżonymi o jakieś seksualne sprawy, czy nie?
Miałam, ale nie oceniałam funkcjonowania seksualnego, ponieważ do tego powoływany jest seksuolog. Jeżeli są przestępstwa seksualne, to zwykle jest powoływany psycholog, psychiatra i seksuolog. Więc moja część oceny dotyczy sfery psychicznej, dotyczy części psychologicznej, a część seksuologiczną, częścią seksuologiczną zajmuje się seksuolog.
Dobrze, to teraz może przenieśmy się już stricte do sądu, na salę rozpraw. Mhm. Co dokładnie musi zawierać taka opinia, żeby stanowiła, nie wiem, czy mogę określić dowód albo jakąś taką istotną część sprawy?
No, opinia jest opinią psychologiczną. To, no tak, można powiedzieć, że jest swego rodzaju dowodem. Opinia psychologiczna powinna zawierać taki opis tego, co oceniamy, żeby dla sądu było to zrozumiałe. Tak jak na samym początku powiedziałam, sąd nie jest psychologiem. Sąd ma wykształcenie prawnicze. I w związku z tym opinia powinna być stworzona w taki sposób, napisana w taki sposób, żeby zarówno dla sądu, jak i dla każdej ze stron było jasne, na jakiej podstawie oceniliśmy, bo tak jak powiedziałam, zwykle w zespole oceniamy sprawy, na jakiej podstawie wyprowadziłam czy wyprowadziliśmy takie, a nie inne wnioski. Nie uczymy nikogo teorii psychologicznej czy wiedzy psychiatrycznej, ale opisujemy sprawy w taki sposób, żeby jasne było, że wniosek o tym, że ktoś jest poczytalny albo nie jest poczytalny, że powinien się leczyć albo nie powinien się leczyć, albo że, no nie wiem, powinien być na przykład umieszczony w domu pomocy społecznej, albo że jego dolegliwości, mimo że istnieją, to jednak nie wpłynęły na to, żeby był, no nie, niepoczytalny na przykład. Chodzi o to, żeby ten opis był jasny, żeby wyjaśniał nasz przebieg myślenia i żeby pokazywał, jaki fragment wiedzy tej psychologicznej czy lekarskiej to niejako udowadnia.
A czy sąd może odrzucić taką opinię?
Sąd zwykle nie odrzuca. Natomiast może być tak, że opinia jest podważana przez którąś ze stron.
I co się wtedy dzieje?
No, sąd może uznać zasadność tego podważenia. W pierwszej kolejności zwykle w tym momencie zaprasza biegłych do złożenia ustnej opinii uzupełniającej, czyli wzywa na rozprawę po to, żeby jeszcze sam, ale też każda ze stron mogła odpytać biegłych, zadać te pytania do opinii albo pokazać, co w opinii wzbudza wątpliwość i poprosić biegłych o to, żeby jeszcze uzupełnili informacje, żeby po prostu dopowiedzieli czy wyjaśnili, dlaczego tak, a nie inaczej uznali. A w skrajnych przypadkach może być tak, że opinia zostaje uznana za, znaczy zostaje powołany nowy zespół biegłych i robi się nową opinię.
To tak pokrótce chyba już mamy wyjaśnione, o co chodzi z rolą biegłego, jak wygląda praca biegłego psychologa. I mam takie jeszcze pytanie kończące. Czy rola biegłego wiąże się z taką dużą odpowiedzialnością, stresem? Czy to jest taka praca w ciągłym pośpiechu? Jak wyglądają terminy? Jak to wygląda z twojej strony? Czy stresujesz się tym, albo czy ta praca jest taka obciążająca, czy psychicznie?
Ta praca jest nieco obciążająca psychicznie, ponieważ mamy do czynienia z rzeczami, które czasem oczywiście. To nie jest tak, że każda rozmowa i każda badana osoba to jest zetknięcie się z jakimiś bardzo przykrymi zbrodniami czy doświadczeniami ludzkimi, ale no, czasem tak jest, że to są takie właściwie bardzo skrajne rzeczy. Zabójstwa, morderstwa. To jest stykanie się właśnie z pewnymi skrajnościami w zachowaniach ludzkich. Ale czy praca odbywa się w pośpiechu? Umiarkowanym, dlatego że trzeba jednak pomimo tego, żeby badanie wykonać sprawnie i żeby ono nie zmęczyło za bardzo osób, co do których się ono odbywa, co do których opinie tworzymy, no to jednocześnie tych badań często jest kilka, dlatego że zapotrzebowanie w sądach i w prokuraturze jest bardzo, bardzo duże na to, żeby badać. Wiele osób się powołuje na swoje wcześniej zdiagnozowane zaburzenia jako coś, co powinno ich usprawiedliwiać, więc w każdym takim przypadku biegli psychiatrzy i psychologowie muszą być powołani. Natomiast jeśli chodzi i w związku z tym, to jedna rzecz to jest samo badanie, które trwa różnie długo, a druga rzecz to jest później stworzenie tej opinii i to już jest proces, który trwa zdecydowanie dłużej. To napisanie opinii, ustalenie z innymi biegłymi, żeby to było takie jednolite, żebyśmy my nie mieli żadnych wątpliwości, to jest wielogodzinny proces. A my musimy mieć pewność, że to, co myślimy, jak odbieramy danego człowieka, że to jest spójne z wiedzą naszą fachową, a odpowiedzialność jest o tyle ogromna, że często od naszej oceny zależy to, czy na przykład dany człowiek i w jaki sposób będzie ukarany, czy on pójdzie do więzienia, czy na przykład on będzie wtedy, kiedy się stwierdzi niepoczytalność, ale czyn był wysoce zagrażający życiu czy zdrowiu innych ludzi, czy na przykład taka osoba będzie umieszczona w szpitalu psychiatrycznym A później oceniane jest niejako na bieżąco, jak w tym szpitalu długo będzie przebywać. Więc tak, myślę, że wszyscy czujemy odpowiedzialność. Praca jest szalenie ciekawa z całą pewnością, ale też no, ciąży na nas odpowiedzialność, ponieważ to badanie zwykle jednorazowe, choć nie ma takiego przepisu. Gdyby była potrzeba, to oczywiście można osobę wezwać jeszcze raz, gdyby były jakieś wątpliwości. Ale ponieważ to jest kłopotliwe, staramy się, żeby jednorazowe badanie i później dogłębna analiza dokumentacji i akt pozwoliła nam ocenić, a na naszej ocenie przecież opiera się sąd i często wyrokuje.
To chyba wszystko w tym temacie. A tak już taka ostatnia myśl, co chciałabyś, aby ludzie wiedzieli o pracy biegłego?
Tak, często się słyszy taką krytykę, że kiedy ktoś na przykład zrobi komuś krzywdę, kiedy się odbywają jakieś, zwłaszcza takie widowiskowe, przepraszam za to słowo widowiskowe, ale takie sprawy, które natychmiast trafiają do mediów. Ktoś na przykład kogoś zabił na ulicy, no to często słyszę takie prześmiewcze, no tak, wiadomo, za chwilę się okaże, że jest wariatem i nie będzie ukarane. To nie jest tak. Ludzie rzeczywiście są chorzy i w efekcie swoich chorób popełniają czasami przestępstwa i popełniają czasami zbrodnie, ale z tym brakiem kary to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że formalnie rzeczywiście nie ma kary w znaczeniu więzienia. Ale osoby, które na przykład zabiły kogoś, bo ich choroba na przykład spowodowała urojenia i w efekcie tych urojeń ktoś dokonał jakiegoś czynu zabronionego, na przykład zabójstwa, zwykle takie osoby trafiają na wiele, wiele lat do szpitala psychiatrycznego i idąc do szpitala nie mają jasności, kiedy z tego szpitala wyjdą, ponieważ sąd zasądza, oceniając, że ktoś jest niepoczytalny, zasądza czy decyduje o zastosowaniu tak zwanego środka zapobiegawczego w postaci przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, ale sąd nie określa, ile to ma trwać. Więc czasem zdarza się, że osoba przebywa w szpitalu o wiele dłużej, niż gdyby odbywała karę pozbawienia wolności. Czyli niby nie jest ukarana, a właściwie pobyt szpitalny trwa o wiele dłużej.
No i pobyt w szpitalu to nigdy nie jest przyjemne doświadczenie.
No to jednak jest izolacja, tak? Oczywiście, że w szpitalu jest trochę inaczej niż w więzieniu, nawet więcej niż trochę inaczej, ale jednak to są takie specjalne oddziały, które mają czasem zaostrzony rygor, a czasem nie. Ale szpital to jednak szpital, to jest miejsce, w którym ktoś nas pilnuje i nie możemy sobie choćby wychodzić na spacer wtedy, kiedy tego potrzebujemy i kiedy jest ładna pogoda. Bo jesteśmy w sytuacji przymusowego leczenia, wieloletniego. To naprawdę nie jest miłe.
I tym przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem była Bibianna Muszyńska, psycholog i biegła. I właśnie dzisiaj o tym troszeczkę sobie porozmawiałyśmy. Pokrótce, ale mam nadzieję, że niektórym to rozjaśniło. To, czym się zajmujesz też na co dzień. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się udzielić mi tej rozmowy, udzielić tego wywiadu.
Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
Gość dnia w Radiu Rodzina.